17.47, Łukasz Jankowski przy mikrofonie, to cały czas popołudnie wnet. Do studia wszedł Wojciech Piotr Kwiatek, ale to nie jest główny gość i główny istota naszej rozmowy, bo przy telefonie jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A tematem będzie rozpoczynający się dzisiaj synod, czy spotkanie w Watykanie zwołane przez papieża Franciszka, spotkanie na temat ochrony nieletnich w kościele. Ksiądz wielokrotnie pisał, mówił i apelował, żeby dokładnie wszystkie te wątpliwości wyjaśnić, jakie ksiądz pokłada nadzieje w spotkaniu rozpoczętym dzisiaj w Watykanie.
Najpierw muszę zaznaczyć, że problem pedofilii w kościele bardzo nierozerwalnie wiąże się z problemem lobby homoseksualnego. Nie tylko dlatego, że większość przypadków pedofilii to są sprawy o tle homoseksualnym, ale również lobby za wszelką cenę tuszuje nie tylko zresztą te sprawy, jak i inne. I dyskusja powinna być w tym kierunku, że raz na zawsze trzeba powiedzieć, że osoby o skłonnościach homoseksualnych nie mogą być duchownymi, co zresztą już papież Benedykt XVI próbował wprowadzić, wydając wyraźny zakaz przyjmowania tych osób do seminariów duchowych. Problem jest bardzo długi, o 50-60 lat do tyłu, związany z rewolucją, którą my nazywamy podejścia do spraw moralnych w całym świecie. To zaczęło przenikać do kościoła, poluzowanie bardzo wielu norm moralnych, które prowadziły w konsekwencji do sytuacji patologicznych. Natomiast gdzie leży zasadnicza tutaj wina części władz kościelnych? Mówię wyraźnie części władz kościelnych, nie reagowanie na te sprawy, tuszowanie bądź bagatelizowanie. No i to jest jak wrzód, który narastał, teraz rozpęka wobec różnych skandali. No niestety trochę Kościół sam sobie jest winny, że nie potrafił mimo wielu sygnałów tych spraw rozwiązać. Natomiast co do podejścia papieża Franciszka, no to niestety ja mam pewne wątpliwości, to dość daleko posunięte, dlatego że to są działania, które z jednej strony wskazują pewien kierunek, ale nie są jednoznaczne, bo papież Franciszek nie odpowiedział też na zarzuty postawione przez byłego nuncjusza papieskiego w Stanach Zjednoczonych, arcybiskupa Carlo Vigano, a wyraźnie próbuje przerzucać winy na innych, w tym też ta bardzo szokująca wypowiedź oskarżająca papieża Jana Pawła II. I myślę, że tutaj jednak Ojciec Święty, papież Franciszek, jeżeli chce przeprowadzić reformę Kościoła, a ona jest konieczna, no to też musi zacząć od siebie.
Pewne wątpliwości budzi, że najbardziej znaną medialnie uczestniczką, czy będącą na spotkaniu tuż przed otwarciem tego spotkania z Polaków, była pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus razem z panią radną Diduszko i przedstawicielem Fundacji Nie Lękajcie Się, czyli osoby, którym dobro Kościoła raczej na sercu nie leży.
Tak, no to jest właśnie jedno z kolejnych posunięć papieża Franciszka, które budzą wątpliwości, w którą stronę to wszystko jest kierowane, bo w ogóle doprowadzenie do sytuacji, że te osoby spotykają się w przeddzień tego spotkania ogólnoświatowego z papieżem Janem Pawłem II i traktowane są jako partnerzy w dyskusji, jest szokujące, czyli i nie za bardzo wierzę, że to jest tylko zaniedbanie ze strony najbliższego otoczenia papieża Franciszka, tylko śmiem twierdzić, że to świadome działanie. O ile rozumie doskonale, że papież spotyka się i powinien się spotykać z ofiarami przestępstw, więc tu obecność pana, który, jak to już zresztą udowodnia, wielokrotnie był ofiarą pedofilii, to jest bardzo zrozumiałe, że powinien papież się z nim spotkać, no ale jakim cudem do tych osób dołącza się osoby, które są o zajadłych poglądach antykatolickich, które nie działają dla dobra Kościoła czy dla dobra ofiar, tylko robią na tym kariery polityczne. Więc taka sytuacja, że te dwie panie przez pana wspomniane są przedstawiane papieżowi przez innego jezuitę jako przedstawicielki polskiej społeczności, no to to jest poplątanie z pomieszaniem. I to są kolejne obawy, czy to nie jest, mówię ja, to jest na razie jako moja wątpliwość, odwrócenie całej sytuacji, że to w sumie jest wina, no powiedzmy właśnie Polaków, to jest wina jakichś tam grup pewnych i tak dalej, natomiast nie tych środowisk, które ja definiuję jednoznacznie od wielu lat jako homolobby, które no za wszelką cenę próbują pokazać, że to nie my, tylko inni tego dokonują. No to jest moim zdaniem taki strzał w niewłaściwą stronę, no w przeddzień bardzo ważnego spotkania, które dotyczy w ogóle przyszłości Kościoła całego na świecie.
Spotkanie miało miejsce w czasie audiencji ogólnej właśnie przed tym spotkaniem, które się dzisiaj rozpoczęło. Polskiej delegacji już na tym oficjalnym spotkaniu przewodniczy arcybiskup Marek Jędraszewski. Zdaniem księdza, jakie będą konsekwencje, czy jakie powinny być również konsekwencje tego spotkania dla polskiego Kościoła?
No myślę, że raz na zawsze Kościół polski musi sobie powiedzieć dwie sprawy, które zresztą sygnalizowali dwaj wielcy papieże, Jan Paweł II i wspomniany przeze mnie Benedykt XVI. Po pierwsze, zero tolerancji dla wszelkich nadużyć seksualnych czy o innym podłożu ze strony duchownej. Czyli musi się skończyć sytuacja, że wiadomo o pewnych rzeczach, jest to tuszowane, przenoszone, wiecie, rozumiecie, sprawa jest rozmywana, nie ma konsekwencji, co zachęca moim zdaniem sprawców do dalszych działań. Równocześnie nierozwiązanie tej sprawy uderza w księży, którzy pracują uczciwie. No ja to słyszę od moich kolegów z różnych już roczników, bo ja mam swoje lata, ale spotykam się często z młodymi księżmi, którzy mówią dokładnie tak. My ciężko pracujemy, katechizujemy, prowadzimy różne akcje charytatywne, a wybryki jednego czy drugiego, który jest kryty przez swego biskupa, uderzają w 100 innych porządnych księży. I to zresztą dzieje się na naszych oczach, że Episkopat Polski nie reaguje na pewne sprawy, albo reaguje pozornie. To jest jedna zasadnicza sprawa. Druga, która została wyraźnie określona dwoma dekretami papieża Benedykta XVI w 2005 i 2008 roku. Nie przyjmowania do seminariów osób o skłonnościach homoseksualnych. To osoby to jest jak wpuszczanie lisa do kurnika. I to właśnie powoduje nie tylko, że większość tych spraw jest o podłożu homoseksualnym, ale równocześnie, że to jest po prostu mafia, no nowotwór, który przeżera ciało Kościoła, który doprowadza do kolejnych skandali, mafijne układy, popieranie się wzajemne, tuszowanie. No nie może być. Kościół musi sobie wyraźnie też powiedzieć, że obecnie sprawujący władzę, nawet jeżeli to dotyczy biskupów czy kardynału, a są homoseksualistami, powinni odejść, a uratować to, co jest do uratowania w Kościele. I to oczekuję tutaj wyraźnie, chociaż no, Polska przeżyła sprawę arcybiskupa Juliusza Peca i widać, że po 17 latach z tego nie wyciągnięto praktycznie żadnych wniosków, bo sprawy na mniejszą skalę, ale podobne do sprawy arcybiskupa Peca były w ostatnim czasie, choćby sprawa z archidiecezji krakowskiej pochodzącego arcybiskupa Józefa Wesłowskiego, który został odsunięty w ogóle do stanu świeckiego, zmarł przed procesem. No, i takich przypadków jest kilka bieżących. No więc od góry trzeba zaczynać rozwiązywać te problemy.
Jeszcze Wojciech Piotr Kwiatek z pytaniem.
Księże Tadeuszu, króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja chciałbym przenieść sprawę na grunt polski, ale nie na grunt kościelny, tylko na grunt świecki. Notujemy narastającą falę antychrześcijaństwa, antykatolicyzmu w Polsce, biorącą się, mającą swój początek w kręgach demoliberalnych, w kręgach laickich, w kręgach lewicowych i lewackich. Tego jest, mnie się wydaje, zastraszająco dużo. Skąd księdza zdaniem nagle tak nieprawdopodobnie liczne, szerokie grono, bardzo hałaśliwe zresztą, bo media im sprzyjają, skąd się nagle wzięło tylu niegodziwców, tylu obrazoborców? Jak ksiądz sądzi?
Prześladowanie Kościoła było od samych początków, czyli 2000 lat prześladowań, począwszy od Nerona, który rzucał na pożarcie lwom chrześcijan, czy nawet już pierwsze mordy dokonane na apostołach, jak ukamienowanie diakona Szczepana, czy ścięcie świętego Jakuba. Zresztą wszyscy apostołowie, za wyjątkiem jednego, ponieśli śmierć męczeńską. Więc to jest jakby wpisane. To się działo i w wieku X, i szczególnie w wieku XIX i XX, gdy były jeszcze dwa potworne systemy totalitarne, komunizm i narodowy socjalizm niemiecki. To się dzieje obecnie, tylko formy są inne. No, są prześladowania, męczeństwo krwi w postaci zbrodni dokonywanych przez islamistów, ale równocześnie jest działanie środowisk lewackich, bo tak to trzeba zdefiniować, które atakują Kościół jako system wartości wszelkimi możliwymi dostępnymi metodami. Legalnie i nielegalnie, przez media, przez afery, przez prowokacje. Tylko moim zdaniem, o ile Kościół potrafił sobie doskonale poradzić z prześladowaniami ze strony komunistów, choćby w Polsce, czy nawet w czasie II wojny światowej, ponosząc ogromne straty, jednak przetrwał, tak niestety rozmycie pewnych zasad spowodowało, że Kościół jest mało odporny na te działania obecne, bo właśnie takie ukrywanie, tuszowanie spraw, wspomniana przeze mnie sprawa arcybiskupa Peca, nigdy nie wyjaśniona. Do dzisiaj nie powiedziano prawdy, jak to rzeczywiście było. To jest amunicja dla tych ludzi, co atakują. Oni będą zawsze atakować, tylko po co im dawać argumenty? I odwrotnie, jeżeli Kościół będzie umiał tak jak pacjent bronić się przed wirusami, to będzie zdrowy. Łatwiej mu się wyleczy, używając takiego języka medycznego. Natomiast jeżeli ulega tej sytuacji, tak jak to lobby, ja przecież jestem świadkiem, dostaję wielu listów od księży, którzy wyraźnie piszą o konkretnych osobach, które dochodzą do pewnych rzeczy dlatego, że są homoseksualistami. Czemu Kościół tego nie oczyści? Może to zrobić. Nie musi czekać na dyrektywy ze strony Watykanu. Może to zrobić. Może doprowadzić do odsunięcia tej czy innej osoby, ale tego nie robi.
A co ksiądz myśli o poglądach kilku bardzo, bardzo natchnionych kaznodziejów, księży, którzy twierdzą, że przyczyną tego, co się w tej chwili dzieje, jest to, że na ziemi już pojawił się antychryst?
No, ja jestem daleki tego typu sformułowań, bo uważam, że walka dobra ze złem będzie od początku, była od początku świata i będzie do końca świata. I to jest moim zdaniem przesłaniem. Ja tu nie bałbym się już takich innych sformułowań. Jest tylko inny sposób walki z dobrem.
Rozumiem, bardzo. Była to...
To jeszcze
bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże, księże.
To ja jeszcze poproszę o księdza o komentarz do wczorajszego zwalenia z cokołu pomnika księdza Jankowskiego w Gdańsku.
Tak, no ja dzisiaj napisałem ten komentarz i zamieściłem na portalach, ale powtórzę. Ja miałem zastrzeżenia swoje do księdza prałata Henryka Jankowskiego, związane z jego postawą życiową, takim egocentryzmem, a później mój świat został też zburzony, jego obraz pozytywny, kiedy przeczytałem akta IPN-u, kiedy okazało się, że był jednak współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa jako kontakt operacyjny pod pseudonimami Libella i Deleka. Natomiast stało się bardzo źle, że za jego życia nie wyjaśniono tych spraw, czyli nie powiedziano wyraźnie, tak, nie, był tajnym współpracownikiem, nie był tajnym współpracownikiem. Teraz natomiast robienie z tego zarzutów, chyba 9 lat już po jego śmierci, bo jak dobrze pamiętam, w 2010 roku zmarł, no to jest niepoważne, bo to trzeba było za życia zrobić. I władza kościelna tego nie zrobiła i państwowa też, chociaż już istniał Instytut Pamięci Narodowej. Nie było szczęśliwą rzeczą postawienie pomnika i nazwanie skweru. Natomiast jeszcze gorszą rzeczą jest atakowanie no na zasadzie warcholstwa. No to jest samosąd, lincz, tak jak to się odbywało na Dzikim Zachodzie, więc Polska nie jest Dzikim Zachodem. Jeżeli ma być przeniesiony pomnik, to musi być to pełnoprawna decyzja oparta o przepisy prawne. Są fundatorzy, są inicjatorzy budowy tego pomnika. Oni mają prawo się wypowiedzieć. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, prowadzić jakąś dyskusję, wyjaśnić to, tą sprawę. Natomiast, że w nocy ktoś przychodzi, obala i jeszcze rzuca inwektywy i mówi, że on to robi jako obowiązek obywatelski, no to ja znam z historii tak zwane trybunały ludowe, czyli działanie bolszewików, którzy mordowali, zaczynali od drobnych spraw, a później mordowali całe klasy społeczne, twierdzą, że robią to w imię jakichś duchowych wyższych ideałów, bez sądu, bez postawienia winy i tak dalej. Moim zdaniem pomnik powinien wrócić na to miejsce, gdzie był i tutaj wtedy jest potrzebna wspólna decyzja władz miasta i archidiecezji Gdańskiej, co dalej. Natomiast no nie w nocy, zwłaszcza, że jest to wyreżyserowane. No od razu się pojawił pan redaktor Cekielski z kamerą. No wiadomo, że to była ustawka tak zwana, mówiąc kolokwialnie, sfilmował, zrobi z tego aferę. No to nie są metody, to nie jest Dziki Zachód, to powinny być całkiem inne działania. Natomiast obawiam się, że gdyby ta sprawa nie została prawnie rozwiązana, to będzie to impuls do dalszych działań, do takiej kolejnej nocy kryształowej, czyli tego, co się działo w Niemczech pod koniec lat 30. przed wybuchem wojny, że atakowano pod różnymi prawdziwymi czy nieprawdziwymi zarzutami Żydów, tylko teraz w miejsce Żydów stawia się księży i tych ludzi świeckich, którzy są niewygodni dla lewaków, można ich oskarżyć, atakować, wybijać szyby, burzyć pomniki, a później nawet likwidować fizycznie, więc na to nie powinno być żadnej zgody.
Ale jeszcze tylko ostatni raz dopytam księdza, czy jeżeli ten pomnik wróci, to czy gdyby to zależało od woli i od zdania księdza, on powinien zostać usunięty już oczywiście w majestacie prawa i prawną decyzją?
Myślę, że wspólna decyzja władz samorządowych i archidiecezji gdańskiej, ale też trzeba pamiętać o tym komitecie społecznym, który działał legalnie. Nikt nie kwestionował przez wiele lat istnienia tego pomnika. Pomnik stanął chyba w 2012 roku, więc wszystko było legalne. Dla dobra sprawy przeniesienie go w inne miejsce, ale nie wywracanie i robienie z tego happeningu. Tylko taka decyzja, która zadowoli wszystkie strony. Ja myślę, że można znaleźć taki kompromis. Zresztą słyszałem już miesiąc temu o możliwości przeniesienia na teren kościelny, niedaleko zresztą Bazyliki Świętej Brigidy. No więc można to wszystko rozwiązać. Natomiast szkoda, tutaj tylko tym pozwolę sobie zakończyć, że wszystkich wątpliwości dotyczących działalności kontaktu operacyjnego Libella i Delegat nie wyjaśniono, kiedy żył ksiądz Jankowski. Można było to zrobić, więc tutaj no jednak w piersi się wiele osób powinno bić, że no tak jak z wieloma sprawami, zaniedbania nagle wybuchają po wielu latach i okazuje się, że z tego jest gigantyczny problem. Niemniej rozwiązanie polubowne w tej sprawie powinno się znaleźć.
Powiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, duchowny obrządku ormiańskiego i łacińskiego. Wielkie Bóg zapłaci i szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
I tą rozmową kończymy trochę po czasie, po południe wnet, 7 minut po godzinie 18:00. I pożegnamy się jakąś ładną piosenką, ale to już dobór muzyki na nasze pożegnanie. Pozostawiam Dariuszowi Konkolowi, który jak zawsze realizował popołudnie wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też Wojciechowi Piotrowi Kwiatkowi za współudział.
Było miło chociażby te krótkie parę słów zamienić z księdzem Tadeuszem. Mnie to, co o czym mówiłem, po prostu niepokoi. Fala narastająca, skala tego wszystkiego jest pomału przeraźliwa.
A my jesteśmy już dawno spóźnieni. 7 minut później 18, Łukasz Jankowski, żegnam się z Państwem bardzo serdecznie, ale zostańcie Państwo z Radiem Wnet na 878 w Warszawie, 95.2 w Krakowie i oczywiście na www.wnet.fm.